Bracia i siostry, ta pieśń była bardzo dobrym wstępem do mojego dzisiejszego kazania, które będzie z Księgi Rut. Księga Rut, rozdział drugi. Przeczytamy fragment Słowa Bożego ze Starego Testamentu z Księgi Rut, z drugiego rozdziału, od pierwszego wersetu. A Noemi miała krewnego ze strony swego męża, z rodziny Elimelecha, człowieka bardzo zamożnego, który nazywał się Boaz. Rzekła tedy Rut Moabitka do Noemi: pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. A ona jej odpowiedziała: idź, córko moja. I poszła. A przyszedłszy na pole, zbierała za żeńcami. Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola należącego do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. Właśnie też przyszedł Boaz z Betlejemu i pozdrowił żeńców: Pan z wami. A oni mu odpowiedzieli: niech ci Pan błogosławi. Wtedy rzekł Boaz do swojego sługi postawionego nad żeńcami: czyja to dziewczyna? A sługa postawiony nad żeńcami odpowiedział: jest to młoda Moabitka, która powróciła z Noemi z pól moabskich. Powiedziała ona do mnie: chciałabym za żeńcami zbierać i składać kłosy między snopami. A odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd, ani chwilki nie odpoczywa. Wtedy rzekł Boaz do Rut: słuchaj, córko moja, nie chodź na inne pole, aby zbierać kłosy. Nie odchodź też stąd, lecz trzymaj się tutaj moich dziewcząt. Zwróć swoje oczy na to pole, na którym żną żeńcy, i chodź za nimi, bo oto nakazałem moim parobkom, aby cię nie nagabywali, a gdy będziesz miała pragnienie, podejdź do dzbanów i napij się tego, co parobcy naczerpią. Wtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy mu się aż do ziemi, rzekła do niego: skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociażem cudzoziemka? A Boaz odpowiedział jej, mówiąc: opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś, i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek. Niech będzie pełna twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. A ona rzekła: łaskawy jesteś dla mnie, Panie mój, boś mnie pocieszył i serdecznie przemówił do służebnicy swojej, chociaż nie mogę się nawet równać z żadną z twoich służebnic. Może do tego miejsca niech Pan Bóg przyda swoje błogosławieństwo do tego przeczytanego fragmentu Bożego Słowa. Kiedy czytaliśmy pierwszy rozdział, to jest to rozdział, który mówi nam o zubożeniu Noemi. O tym składa ona sama świadectwo, mówiąc: bogata wyszłam, to jest pierwszy rozdział, 21 werset, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Jak łatwo jest zwalać winę na Pana Boga, kiedy coś się dzieje złego w moim życiu, a jest to rezultatem moich decyzji i moich wyborów. Ona poszła razem ze swoim mężem Elimelechem, bo był głód w Betlejemie, poszli razem na pola moabskie, całą rodziną się udali. Mieli tam przebywać krótko. Przebywali 10 lat. I kiedy umarł mąż Noemi, to był pierwszy cios, który spadł na tę rodzinę. Potem Noemi zobaczyła drugi cios, jej synowie wzięli sobie za żony Moabitki, poganki. No nie tak miało być w Izraelu. To nie takie zasady tam obowiązywały. To był kolejny cios. Trzeci cios to był taki, że ani Rut, ani Orpa nie miały dzieci. Nie było potomstwa. Kolejny cios to był taki, że zarówno Mahlon, jak i Kilion, synowie Noemi, także umarli w Moabie. Kolejny cios. I wracają. Wraca Noemi, wraca Rut, wraca Orpa, idą do Betlejemu. Ale po drodze Noemi mówi do swoich synowych, zawróćcie do swoich domów. Nie jestem w stanie wam pomóc. Ja sama jestem już teraz biedną wdową. Wy też jesteście wdowami. Jaka czeka was przyszłość? Nie jestem w stanie wam w żaden sposób pomóc. Jaki był rezultat? Orpa wróciła. Ale ona nie tylko wróciła do Moabu. Nie tylko wróciła do domu swojego ojca. Tak jak jest powiedziane, i to powiedziała Noemi w pierwszym rozdziale, w 15 wersecie o tym czytamy. Następnie rzekła Noemi, oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i następne zdanie, do swojego Boga. Ona wraca do bałwochwalstwa. Ona wraca do pogańskiego Boga. Mimo, że miała przez tyle lat świadectwo o prawdziwym Bogu, o żywym Bogu. To samo świadectwo, te same przeżycia miała i Rut, i Orpa. Jakże odmienne wybory. Jedna, Rut, postanowiła przyjść do Boga. Orpa postanowiła wrócić do swojego Boga. I więcej już o Orpie nie czytamy. Ona wróciła do Moabu i więcej o niej już nic nie słyszymy. Natomiast mamy wspaniałe świadectwo Rut, która uwierzyła, zaufała żywemu, prawdziwemu Bogu Izraela. I ona powiedziała w 16 wersecie pierwszego rozdziału, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz, i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Ona mówi, nawet śmierć Noemi nie odmieni jej decyzji. Ona idzie z nią do Betlejemu, ona tam będzie razem z nią, tam będzie żyć, będzie dzielić z nią jej niedostatek, jej biedę, trudne chwile, nie zostawi jej. Ale co ważniejsze, ona nie tylko przywiązała się do Noemi, no to już były jakieś te więzy rodzinne, ale ona postanowiła pójść do Bożego ludu. Dla niej to był obcy lud, obcy język, obca kultura, obce zwyczaje, obcy sposób życia. No na pewno ona czegoś się nauczyła, kiedy weszła do żydowskiego domu. Na pewno wiele słyszała. I to było dla niej wielkim świadectwem. I mimo trudnych chwil, i to nie była, no ja mówię trudne chwile, to były lata trudności, jednak ona dalej ufała Bogu, złożyła swoją ufność w żywym Bogu. I dlatego te jej słowa, ona związała się z żywym Bogiem, Bóg twój, Bóg mój. Ona już nie wraca do swojego Boga w Moabie. Tak jak powiedziałem, ta sama rodzina, te same trudności, te same tragedie. Mąż jednej i drugiej umarł, jedna i druga nie może mieć dzieci, są wdowami, są biedne, przeżywają trudne chwile. Mają to samo świadectwo. Jedna wybiera życie z Bogiem, druga wybiera życie bez Boga. jak ważny jest wybór człowieka. Dlatego Pan Bóg mówi, oto stawiam dziś przed Tobą życie i śmierć. Wybierz przeto życie, abyś żył. To jest Boża rada dla każdego człowieka. Pan Bóg daje wybór, ale też radzi, co wybrać. I Rut dobrze wybrała. I dlatego mamy kolejne trzy rozdziały. Opis jej życia, jak Pan Bóg zmienił jej życie. Ale zanim przejdziemy do tego drugiego rozdziału, spójrzmy jeszcze na Noemi. Ona wraca do Betlejemu pełna goryczy. Ona nawet mówi, nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara. Dlaczego nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmocny zło albo nieszczęście mi zgotował? Ale Pan Bóg czasami przygotowuje nieszczęście po to, żeby człowiek zaczął wołać do Boga. Po to, żeby człowiek wreszcie przyszedł do Boga. I czasami musi przeprowadzić przez takie trudne chwile, przez takie doliny, po to, żeby człowiek przestał wreszcie ufać swoim możliwościom, a zaczął ufać Bogu. I powróciła Noemi, a wraz z nią Rut Moabitka i synowa z pól moabskich. I to jest wspaniała rzecz. Ich wyjście z Betlejemu, tej rodziny, doprowadziło do wielkiej straty i tragedii. Ich powrót ma być początkiem dalszego błogosławieństwa od Boga. I to jest wspaniałe, że Pan Bóg zawsze daje możliwość powrotu. Kiedy odejdziemy od Boga albo skręcimy z Bożych dróg, Pan Bóg zawsze daje możliwość i zachęca do tego, żeby wrócić do Niego, wrócić na Jego drogi, wrócić do społeczności z Nim, a On jest gotów przebaczyć, On jest gotów odmienić los. I przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. Zapowiedź Bożego błogosławieństwa. Wcześniej czytamy w pierwszym rozdziale, był głód. Nie było żniwa, ale teraz czytamy, że jest żniwo. No a jak było z Noemi i z Rut? Czy coś to zmieniło ich sytuację, że był akurat okres żniwa? No owszem, było pole tam koło Betlejemu należące do Elimelecha, męża Noemi, ale tego roku nikt tego pola nie obsiewał. Na tym polu nie było żniwa. Tam może chwasty rosły, ale na pewno zboża nie było. Ktoś powiedział, no, Rut zaufała Bogu. Czy Pan Bóg jej nie zawiedzie? Nie, Pan Bóg nigdy nie zawodzi. Nawet wtedy, kiedy okoliczności życia wydają się naprawdę niesprzyjające. One jak były biedne, tak są biedne. Tam by to imię. Jak były wdowami, tak dalej są wdowami. Pod tym względem, z takiej strony zewnętrznej, fizycznej, nic się nie zmieniło. Pan Bóg jednak chce zmienić ich sytuację. Ale zanim Pan Bóg zmieni okoliczności życia człowieka, najpierw chce zmienić serce człowieka. Jeżeli okoliczności życia się poprawią, a serce człowieka się nie zmieni, to człowiek staje się gorszy. Dlatego Pan Bóg bardziej zainteresowany jest najpierw, żeby zmienić serce człowieka, jego nastawienie, a dopiero potem może przydać swoje błogosławieństwo. I dlatego, jeżeli chcemy, aby Bóg działał w naszym życiu i realizował swój plan poprzez nasze życie, tak jak czytamy w Księdze Rut, że Pan Bóg realizował swój plan, o którym Rut nawet pojęcia nie miała, bo Pan Bóg już miał w zamyśle, że z tego rodu, z tego małżeństwa, które będzie z Boazem, z ich potomstwa, w kolejnym pokoleniu będzie król Dawid. A potem minie jeszcze wiele, wiele pokoleń i przyjdzie Mesjasz. I Rut jest w rodowodzie Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale. O tym czytamy. Pan Bóg realizuje swój dalszy plan, o którym Rut nie ma żadnego pojęcia. I Pan Bóg realizuje swój plan przez nasze życie. I czasami my nie mamy żadnego pojęcia, jakie będą rezultaty tego, co Pan Bóg z nami czyni dzisiaj. Jak zmienia nas. Co będzie za 5 lat, co będzie za 10 lat. Jeżeli Pan Jezus nie przyjdzie wcześniej, nie zabierze nas do siebie, co Pan Bóg będzie realizował? My czasami nie mamy pojęcia, ale Pan Bóg składa tą całą sytuację jak puzzle. Każdy z nas jest takim jednym elementem. I chodzi o to tylko, żeby każdego umieścić we właściwym miejscu. Żeby powstał piękny obraz tego, co Pan Bóg zaplanował. Ale my musimy być we właściwym miejscu. I Rut znalazła się we właściwym miejscu, w Betlejemie, w domu chleba, na początku żniwa. No ale żeby Pan Bóg mógł realizować przez nas, w naszym życiu, swoje plany, swoje zamiary, to muszą być też spełnione pewne warunki w naszym życiu, które są zilustrowane w życiu Rut w 2 rozdziale. I chcemy się temu przyjrzeć. Jakie to są warunki? W tym rozdziale czytamy o 3 rzeczach. Pierwsza rzecz to jest wiara. To są wersety od 1 do 3. Potem od 4 do 16 wersetu to jest łaska. Łaska. I ostatnie wersety od 17 do końca rozdziału to jest nadzieja. Nie wiem, czy wszystko dzisiaj omówię, być może nie, ale chcielibyśmy się skoncentrować na tych warunkach, które widzimy, że zostały spełnione w życiu Rut. Ona żyła z wiary, ona żyła z łaski i ona żyła Bożą nadzieją. To samo musi być spełnione w naszym chrześcijańskim życiu. I my mamy żyć wiarą, i my mamy żyć z Bożej łaski, i mamy pokładać nadzieję w Panu Jezusie Chrystusie. Ale na początku życie z wiary. Zanim przejdziemy do Rut, ciekawy jest ten pierwszy werset 2 rozdziału. Nagle, ni stąd, ni zowąd, mowa jest o Boazie. A Noemi miała dalekiego krewnego ze strony swego męża, z rodziny Elimelecha, człowieka bardzo zamożnego, który nazywał się Boaz. Jeszcze go nie spotkaliśmy fizycznie w relacji tutaj, w tym opisie z Księgi Rut. On pojawi się za chwilę. Dlaczego jest o nim mowa w pierwszym wersecie? Ano dlatego, że Pan Bóg wcześniej przygotowuje pewnych ludzi, aby nam usłużyli w naszym życiu, żebyśmy mogli odebrać Boże błogosławieństwo. Boaz stał się kanałem Bożej łaski w życiu Rut. I Pan Bóg przygotował Boaza wcześniej. Pan Bóg wcześniej wiele rzeczy zna i wiele rzeczy wie. Pan Bóg przygotował wcześniej tego człowieka, który nam zwiastował Ewangelię, który nam powiedział o Panu Jezusie Chrystusie. Pan Bóg go wcześniej przygotował, zanim doszło do spotkania z nim, zanim usłyszeliśmy słowa świadectwa o zbawieniu w Panu Jezusie Chrystusie. Tu jest powiedziane, że Noemi miała dalekiego krewnego. W tekście nie ma tego słowa daleki. To jest tutaj, no, tłumacz był podekscytowany, jak tłumaczył i dołożył, że tak powiem, to słowo. Tam nie ma tego słowa w oryginale. Po prostu jest stwierdzenie, że Noemi miała krewnego ze strony swego męża. Z rodziny Elimelecha, jej męża. A to, że on nie był dalekim krewnym, to wynika ze słów Noemi w wersecie 20, kiedy Noemi mówi do Rut o Boazie. Powiedziała jeszcze Noemi, mąż ten jest naszym bliskim krewnym. Jest jednym z naszych wykupicieli. On jest bliski, on nie jest daleko. Podobnie Pan Bóg nie jest daleko od nikogo od nas. On jest bliski każdemu człowiekowi. I w Panu Jezusie Chrystusie chce być tym bliskim wykupicielem. Boaz w tej historii Rut jest obrazem Pana Jezusa Chrystusa, wykupiciela. Tak Noemi nazywa Boaza, mąż ten jest jednym z naszych wykupicieli. Dlaczego jest w liczbie mnogiej? No bo jak dojdziemy do 4 rozdziału, to się dowiemy dlaczego. Ale on jest tym prawdziwym wykupicielem. Pan Jezus jest naszym wykupicielem. I to jest powiedziane o Boazie, że on był nie tylko krewnym ze strony męża, z rodziny Elimelecha, ale to był człowiek bardzo zamożny, człowiek bardzo bogaty, człowiek, któremu Pan Bóg oficie błogosławił. Musimy mieć świadomość, że kiedy czytamy Stary Testament, bogactwo to materialne, fizyczne było rzeczywiście takim dowodem Bożego błogosławieństwa, jeżeli ktoś żył w Izraelu i podobał się Bogu. Abraham był bogatym człowiekiem, Job był bogatym człowiekiem, inni też byli bogatymi ludźmi żyjącymi, służącymi Bogu. Jeśli chodzi o Nowy Testament, zasada przechodzi na sferę duchową. My jesteśmy bogaci w Bogu. Nawet kiedy nie jesteśmy bogaci materialnie, fizycznie, jesteśmy ubogaceni w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jesteśmy bardzo bogatymi ludźmi. I dlatego też, kiedy myślimy o bogactwach, to myślimy o bogactwach chrystusowych, które są naszym udziałem. Ale tutaj jest to człowiek bardzo zamożny. Ale nie tylko był bogaty. Co innego jest uwypuklone w tym rozdziale? To był człowiek bogobojny. Bogobojny. Żyjący z Bogiem. Służący Bogu. Biorący Boże Słowo nie lekko, ale poważnie do swojego życia. I w każdym drobnym szczególe jego życia i w jego postępowaniu było widać, że to jest człowiek, który żyje blisko z Bogiem. W jaki sposób on pozdrawia żniwiarzy na swoim polu? On podchodzi do nich i mówi im: dzień dobry, jak się pracuje? Nie, nie, nie. On mówi: Pan z wami. Bo on wie, że w tej pracy, przy tych żniwach, potrzebne jest Boże błogosławieństwo, a jego nie będzie bez Bożej obecności. To, że Pan Bóg dał żniwo, to jemu należy się dziękczynienie i dlatego w słowach Boaza, ale też w jego postępowaniu widać, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w jego życiu. Jak mu odpowiedzieli żeńcy, żniwiarze? Niech ci Pan błogosławi. I Pan Bóg błogosławił. Odpowiadał na ich prośbę, na ich modlitwę. Błogosławił Boaza. I oni wiedzieli, że jeżeli Pan Bóg jemu pobłogosławi, to i oni będą mieli udział w tym błogosławieństwie. Korzystali z tego. Ale wróćmy do Rut i do Noemi. One siedzą tam w domu w Betlejemie. No i co dalej? Co ma zrobić Rut, żeby miały co jeść? No można iść żebrać. No ale ona nie poszła żebrać. Można kraść. Ale ona się nie zdecydowała na taki krok. Raczej ona poprosiła Noemi: pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. Prośba Rut. I Noemi jej pozwoliła. Idź, córko moja. Noemi w dalszym ciągu jest zgorzkniała w swoim sercu. Tutaj nie ma modlitwy ze strony Noemi. nie ma życzenia, niech ci Pan błogosławi, niech ci Pan dopomoże w tej pracy. Noemi jest załamana tą całą sytuacją, nie widzi wyjścia, siedzi zgorzkniała, ale jakże ma zmienić się ten dzień? Pod koniec tego dnia, tego samego dnia, ona w 19 wersecie mówi: niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. A potem w 20 wersecie: niech mu błogosławi Pan, który nie zaniechał swego miłosierdzia. To było po świadectwie Rut. Jeszcze do tego wrócimy. Tutaj ona nie mówi o Panu. Mówi Noemi o Panu dopiero wieczorem. Ale jest ranek, jest wcześnie rano. Ma jedno pragnienie, Rut. Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy. Ona uzbiera kłosy, wymłóci, będą miały ziarno, będą miały mąkę, będą miały co jeść. Ona mówi: muszę zapracować. Noemi nie miała sił może pracować. Może była słaba, może była chora. No ona nie była w stanie pójść i w tym upale pracować przy żniwach. Noemi, która była dużo młodsza, mówi, Rut, która była dużo młodsza, mówi: ja idę, pójdę, zapracuję, będziemy miały co jeść. Ale skąd ta prośba? Dlaczego akurat taka prośba? To był krok wiary ze strony Rut, oparty na Bożym Słowie. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, poprzednim razem czytałem te fragmenty, ale przeczytam je jeszcze raz dla przypomnienia. Trzecia Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 9 werset. Pan Bóg w swoim słowie daje taki nakaz Izraelowi: a gdy będziecie żąć zboże w waszej ziemi, nie będziesz żął do samego skraju swego pola i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Także swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Pan Bóg daje żniwo i Pan Bóg rozporządza tym żniwem. I Pan Bóg mówi, co wolno i czego nie wolno. I Pan Bóg tutaj okazuje troskę o ubogiego. Troskę o obcego przybysza. A jaka była Rut? Ona była obcym przybyszem. I ona była biedna. I być może, że Pan Bóg poprzez takie słowo przemówił do serca Rut. I ona uchwyciła się tego słowa i mówi: no skoro tak Pan Bóg nakazał w Izraelu, to będą ludzie, którzy będą temu posłuszni. Idę na pole zbierać kłosy. W tym samym trzeciej Mojżeszowej, 23 rozdziale mamy podobną myśl, podobne słowo. 23 rozdział, 22 werset. A gdy będziecie żąć zboże ziemi waszej, to nie będziesz żął przy żniwie swoim pola swego do samego końca. I nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Dokładnie to samo słowo powtórzone drugi raz. Czy Pan Bóg tak na wiatr rzuca swoje słowo? Kiedy powtarza to samo przykazanie, to chce, aby zwrócić szczególną uwagę, jak ważne to jest. O co chodziło? Chodziło o to, żeby to było dobre świadectwo w Izraelu, że oto są ludzie, którzy są wdzięczni Bogu za żniwo, ale nie są egoistami. Potrafią się dzielić tym, co wzięli od Pana, z tymi, którzy są w potrzebie. I Pan Bóg w ten sposób był uwielbiony. Może jeszcze jeden fragment z 5 Księgi Mojżeszowej, 24 rozdział. I werset 19 i niżej. Gdy będziesz żął zboże na swoim polu, a zapomnisz snop na polu, to nie wracaj, aby go zabrać. Niech pozostanie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy, aby ci błogosławił Pan Bóg twój we wszystkim, co czynisz. Jakie były życzenia żeńców dla Boaza? Niech ci błogosławi Pan. I na polu Boaza nie żeli do samego końca i zostawiali i pozwalali obcym przybyszom zbierać kłosy. I przyszła Rut Moabitka. Czytamy tutaj, a przyszedłszy na pole, zbierała za żeńcami. Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola należącego do Boaza, który był z rodziny Elimelecha. Zdarzyło się. A potem zdarzyło się, że Boaz przyszedł na to pole. I takie dziwne zdarzenia dzieją się, kiedy Pan Bóg kieruje krokami ludzi i dochodzi do spotkania. Rut była nie tylko biedną wdową, była też obcym przybyszem, ale Pan Bóg miłował Rut zgodnie ze swoim słowem. Chcę jeszcze jeden werset przeczytać z 5 Mojżeszowej, 10 rozdział. 10 rozdział i werset 18. Może wcześniej, od 17 wersetu. Gdyż Pan wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę. Ta sama myśl powtarza się i w Nowym Testamencie. I nie przyjmuje darów. Pan Bóg nie przyjmuje łapówek. Nie przyjmuje żadnych tam ofiar, jeśli chodzi o handlowanie zbawieniem czy coś takiego. Absolutnie. Ale On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Pan Bóg miłował Rut, która była obcym przybyszem w Betlejemie i dał jej chleb w domu chleba w Betlejemie. Pan Bóg miłował Rut. I to jest ważne stwierdzenie. Pan Bóg miłuje obcego przybysza. I przez to Pan Bóg mówił Izraelowi, i wy macie miłować i te sieroty i wdowy, bo Pan Bóg je miłuje. I obcych przybyszów, bo Pan Bóg ich miłuje, żeby być dla nich dobrym świadectwem tego, jaki jest Pan Bóg. Jeśli chodzi o Rut, Rut zaufała Bożemu Słowu. Jej wiara była żywa. Ona trzymała się Bożego Słowa i była temu Słowu posłuszna. Skoro tak Pan Bóg nakazał w swoim Słowie, ja idę. Ona nie wiedziała, na jakie pole trafi, co ją tam spotka, czy jej pozwolą, czy nie pozwolą. Ona zaufała Bożemu Słowu i poszła na pole. I to jest lekcja dla nas. To jest ta pierwsza lekcja, lekcja wiary. Lekcja zaufania Bogu. Lekcja zaufania Bożemu Słowu. I posłuszeństwo Bożemu Słowu. A rezultaty zostawiamy Panu Bogu. To Pan Bóg się zatroszczy o rezultaty. Co się będzie działo dalej? Pan Bóg ma to w swoim ręku. I dlatego też, kiedy Noemi pozwoliła Rut pójść zbierać kłosy, spełniła jej prośbę, no to zdarzyło się, że ona trafiła na pole należące do Boaza. Ale to nie był przypadek. Pan Bóg kierował jej krokami. W Psalmie 37 nam jest powiedziane w wersecie 23: Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. I Panu Bogu podobała się droga Rut. Jej postępowanie. To, że ona zaufała i przylgnęła do żywego Boga. I kiedy tak się stało, ona mogła też miłować, mogła też wspierać Noemi w jej utrapieniu. Podobna myśl jest w przypowieściach Salomona w 16 rozdziale, w wersecie 9. Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. I Pan Bóg kierował krokami Rut. I Pan Bóg kierował krokami Boaza. Bo i Rut, i Boaz byli oddani Bogu, ufający Bogu. Wtedy też właśnie, no właśnie wtedy, akurat wtedy przybył Boaz, Pan żniwa. Gdyby to było dzień wcześniej, czy dzień później, czy w jakiejś innej porze, może nie doszłoby do spotkania, no ale jak Pan Bóg kieruje krokami męża, to do tego spotkania doszło. I teraz zaczyna się historia pokazująca łaskę od 4 wersetu. Rut chciała zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdzie łaskę. To była jej prośba. No ale co to jest łaska? Co to jest łaska? Zanim to odpowiem, jeszcze 10 werset, kiedy to Rut pokłoniła się Boazowi aż do ziemi i rzekła: skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach? Ona tego pragnęła. Pójść na pole i rządź tam, gdzie no, pozwoli jej człowiek, który okaże jej łaskę. Znajdzie ona łaskę w jego oczach. I oto jest ten człowiek. Jest Boaz. W 13 wersecie ona rzekła potem: łaskawy jesteś dla mnie, Panie mój. A jaki Pan Bóg jest dla nas? A jaki Pan Jezus jest dla nas? On jest łaskawy i On się nie zmienia. Jego łaska trwa na wieki i On okazuje łaskę i nie tylko zbawił nas z łaski, ale możemy powiedzieć za apostołem Pawłem: z łaski Boga jestem tym, kim jestem. I ta łaska okazana mi nie była daremna. Jakże możemy Bogu dziękować? Co to jest zatem Boża łaska? Boża łaska to jest Boża życzliwość, Boża przychylność dla człowieka, który na nią nie zasługuje, ani też nie może na nią zapracować w żaden sposób. Łaska to nie jest zapłata. Łaska to jest coś, co Pan Bóg daje, mimo że na to nie zasługujemy. I On daje nam obfitą Bożą łaskę. Boaz, czytamy dwa razy, że był krewnym Noemi, no może i nawet i więcej, z rodziny męża Noemi Elimelecha i był kanałem Bożej łaski dla Rut. Był człowiekiem bogobojnym, jak powiedziałem, doświadczającym Bożego błogosławieństwa w swoim życiu i pragnącym Bożej obecności w życiu innych ludzi, w życiu jego żniwiarzy, w życiu innych ludzi. Niech Pan Bóg będzie z wami. Boaz przychodzi na pole i widzi obcą osobę, której wcześniej nie widział. I zwraca uwagę na obcą osobę, która nagle się pojawiła na jego polu. To jest lekcja dla nas, dla naszego zboru, że kiedy ktoś przyjdzie do nas na zgromadzenie po raz pierwszy, żeby na taką osobę zwrócić uwagę. Boaz zobaczył i chciał się dowiedzieć, kto to jest. I przyzywa sługę, który był postawiony nad wszystkimi żniwiarzami i pyta go, kto to jest, czyja to dziewczyna. A sługa odpowiada: jest to młoda Moabitka, która powróciła z Noemi z pól moabskich. Powiedziała ona do mnie: chciałabym za żeńcami zbierać i składać kłosy między snowami, a odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd, ani chwilki nie odpoczywa. I to, co dalej czytaliśmy w Bożym Słowie, jest ilustracją działania Bożej łaski w życiu Rut A jest to lekcja dla nas, dla naszego życia. Jak Pan Bóg chce działać z łaski swojej przez Jezusa Chrystusa, bo Boaz tu jest tym reprezentantem, tym symbolem Pana Jezusa Chrystusa. Jak Pan Bóg przez Chrystusa chce okazywać nam swoją łaskę. I pierwsza rzecz właśnie, to jest to. Boaz chce wiedzieć wszystko o Rut. O jej przeszłości, o jej teraźniejszym życiu, on chce wszystko wiedzieć. No, Pan Bóg nie musi się pytać nikogo, on już sam wie, jaki jest człowiek, jakie przeżywa kłopoty. On zna sytuację każdego bez wyjątku, zna serce człowieka i zna jego życie, i zna jego problemy, i zna jego radości i smutki, on zna wszystko. Nie musi nikogo o nic pytać. W Ewangelii Jana w 2 rozdziale czytamy, Pan Jezus nie musiał nikogo pytać, co jest w sercu danego człowieka, bo on sam wiedział, co jest w tym człowieku. On wiedział, jakie jest jego nastawienie, co on myśli, co on zrobi. On wiedział. No, ale Boaz był tylko człowiekiem i interesuje się. To jest ciekawa rzecz. Boaz wykonuje pierwszy krok w kierunku Rut. On idzie do niej. I to jest to, co Pan Bóg robi w naszym życiu. On idzie pierwszy nam na spotkanie. On wychodzi naprzeciw. On czasami wychodzi, żeby nas zatrzymać, jak Saula z Tarsu pod Damaszkiem. Kiedy brniemy coraz bardziej w niewłaściwą stronę, on musi nas zatrzymać. Ale on pierwszy wychodzi na spotkanie. Jest powiedziane w liście Jana, że my miłujemy Boga, bo on nas pierwszy umiłował. Pan Bóg zawsze jest pierwszy. Ze swoją inicjatywą zbawienia wychodzi naprzeciw każdego człowieka. Ale druga rzecz. Boaz podchodzi do Rut. I co mówi? Ale zanim powiemy, co mówi, sam fakt, on rozmawia z Moabitką. On rozmawia z Rut. Pan żniwa? On by mógł rozmawiać tylko z tym sługą, który jest ustanowiony nad wszystkimi sługami i dalej go nic nie interesuje. Reszta jest odpowiedzialna wobec tego sługi. A on ma mu tylko złożyć sprawozdanie, raport, jak postępują prace i czy wszystko jest w porządku. Nie. Boaz interesuje się każdym z osobna. I tutaj, w tym przypadku, przychodzi sam do Rut i tak samo Pan Bóg przychodzi do nas ze swoim słowem. I co mówi Boaz do Rut? Słuchaj. Słuchaj. Jakże to jest ważne. Rut ma słuchać słowa Boaza. Kiedy Pan Jezus zaczynał swoje mowy, kiedy mówił podobieństwa, przypowieści, często zaczynał właśnie od takiego słowa. Słuchajcie. Wyszedł siewca, aby siać. Ale najpierw jest słuchajcie. Kto ma uszy, Pan Jezus uczył, niechaj słucha. I mamy w Księdze Objawienia też tam powiedziane, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. My mamy mieć otwarte uszy i słuchać, bo Boaz ma coś ważnego do powiedzenia Rut. Pan Bóg ma coś ważnego do powiedzenia nam dzisiaj. Przez to słowo, które czytamy, on objawia siebie, jaki on jest. On objawia swoją łaskawość. I dlatego jest to polecenie, słuchaj, córko moja. Sługa postawiony nad żeńcami mówi o Rut, młoda Moabitka. Poganka. Z pól moabskich przyszła, ona jest obca. Dzisiaj przyszła, pierwszy raz ją na oczy widzę. Nie znam jej. A Boaz też ją widzi pierwszy raz na oczy. I jak się do niej zwraca? Słuchaj, córko moja. Dwie rzeczy z tego wynikające. Jedno to jest to, że podobnie powiedziała Noemi do niej, idź córko moja. A więc jest różnica pokoleń. Ona jest dużo młodsza i z tego wynika, że Boaz był już w średnim wieku. Tak mi się wydaje, czytając Boże Słowo. Że on był starszy, dużo starszy. On nie był w tym samym wieku, skoro tak się do niej zwraca. Ale jest coś innego jeszcze. Kiedy on mówi do niej, córko moja, to on nie traktuje jej jak obcej. Jesteś jedną z nas. Przystałaś do żywego Boga. Przystałaś do Bożego ludu. Jesteś z nami w społeczności. Jesteś jak w naszej rodzinie. Kiedy on usłyszał, że to jest Rut, która powróciła z Noemi z pól moabskich, wieść się rozeszła w Betlejemie błyskawicznie, kiedy Noemi wróciła do Betlejemu. Wszyscy wiedzieli w Betlejemie o tym, co się wydarzyło. Kiedy ten sługa mówi do Boaza i wymienia imię Noemi, a przecież Noemi to Boaz to był krewny Noemi. Krewny Noemi. I stąd też on zwraca się do Rut. On potem mówi do niej. Opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową. Jesteś jak w naszej rodzinie. Dlatego Boaz pouczył Rut. Pouczył Rut i mówi do niej, nie idź na inne pole zbierać kłosy. On dał jej dobrą radę. Tak samo Pan Bóg daje nam swoje słowo odnośnie zbawienia i poucza nas, jak mamy żyć, jak mamy dalej postępować, co mamy robić. W psalmie 32 jest powiedziane, pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Pan Bóg daje swoją radę. Każdemu z nas poprzez swoje słowo. Boaz daje radę Rut. A więc pierwsza rzecz, Boaz zainteresował się Rut. Dwa, on mówi do Rut. I trzecia rzecz, co o niej mówi? Obiecuje coś. Obiecuje. Obiecuje ochronę i obiecuje zaspokojenie jej potrzeb. Boaz nakazał swoim parobkom, aby nie nagabywali Rut. No to była młoda jeszcze. Mimo, że była wdową, to była młoda dziewczyna. I na pewno ładna. No i chodziło o to, żeby jej nie utrudniali pracy, kiedy ona zbierała te kłosy. Na innym przekładzie angielskim jest powiedziane, żeby jej nie dotykali. W innym przekładzie jest powiedziane, żeby jej nie dokuczali. A jeszcze w innym jest to przetłumaczone, żeby nie wyrządzali jej żadnej krzywdy. A więc obiecuje ochronę Boaz wobec Rut. A co nam obiecuje Pan Bóg? Nigdy ciebie nie zostawię, nigdy ciebie nie opuszczę, będę cię strzec. Tak jak psalmista mówi, że nie zasypia stróż Izraela. On jest naszym stróżem, my jesteśmy w jego rękach. On jest naszą ochroną, on jest naszą tarczą, on jest naszym warownym grodem, on jest naszą twierdzą. On gwarantuje nasze bezpieczeństwo, to duchowe bezpieczeństwo. Boaz także zatroszczył się o jedzenie dla niej i dla Noemi oczywiście, kiedy mówi, nie chodź na inne pole zbierać kłosy. Bo pójdziesz na inne pole, a czy ci pozwolą zbierać? Tu na tym polu ci pozwolą, a tam? Nie wiadomo. Tutaj możesz zbierać i on mówi nawet drugi raz, zwróć swoje oczy na to pole. I kiedy Pan Bóg nas przyprowadził na to pole, do tego zboru, bo jest powiedziane, my jesteśmy rolą Bożą. Rola to jest ta uprawna ziemia, gdzie potem ma być plon przyniesiony dla Bożej chwały. My jesteśmy takim polem uprawnym. My jesteśmy rolą Bożą, mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian. To zwróć swoje oczy na to pole i nie chodź na inne. Trzymaj się tego. To jest lekcja. To jest lekcja o społeczności. Ale też zatroszczył się nie tylko o chleb, o te ziarna dla niej, o picie też. Ona cały dzień pracowała bez wytchnienia, bez odpoczynku, bez przerwy. W południe naprawdę było gorąco. On mówi, będziesz chciała pić, podejdź do dzbanów, napij się z tego, co parobcy naczerpali wody. Oni czerpią to dla wszystkich, którzy pracują na moim polu. I jakież to jest wspaniałe, że Pan Bóg jest naszym stróżem, że Pan Bóg jest tym, który nas zaopatruje. Apostoł Paweł w liście do Filipian napisał, że Pan Bóg zaspokoi wszelką potrzebę naszą w Chrystusie Jezusie. Wszelką potrzebę. Mamy tę gwarancję. A więc Boaz zwraca uwagę na Rut. On kieruje swoje kroki do niej. To jest jego inicjatywa. On rozmawia z Rut. Ma dla niej radę. Ma dla niej wspaniałe obietnice. Rut ma się tylko tego uchwycić, zaufać. Ale też Boaz zachęca Rut. W wersecie 12 czytamy, niech ci wynagrodzi Pan twój postępek, niech będzie pełna twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś. Niech Pan Bóg ci wynagrodzi. Jaka była reakcja Rut na słowa Boaza? Łaskawy jesteś dla mnie, Panie mój, boś mnie pocieszył. I Pan Bóg pociesza nas poprzez swoje słowo. Pan Bóg pociesza nas, kiedy daje nam swoje wspaniałe obietnice. Jaka była postawa Rut? Jej serce było przepełnione wdzięcznością, ale też ona była bardzo pokorna. Czytamy, że ona upadła na twarz przed Boazem, złożyła mu pokłon aż do ziemi. To jest postawa Rut, postawa uniżenia. Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje, okazuje łaskę. I tutaj mamy ilustrację tego, kiedy Rut w pokorze chciała usłużyć swojej teściowej Noemi, zatroszczyć się o jedzenie dla niej. Pan Bóg w swojej łasce darował jej obfitość Bożego, swojego błogosławieństwa. I postawa pokory wdzięczności Rut, jaką widzimy, wynika z tego, że ona zaufała Bogu. I zaufała też słowu Boaza. I czytamy o obietnicach, jakie mamy w Panu Jezusie Chrystusie w liście do Koryntian, że wszystkie te obietnice mają swoje tak w Chrystusie Jezusie. Dlatego możemy uchwycić się każdej obietnicy, którą zostawił nam Pan Jezus Chrystus w swoim słowie, bo ona niezawodnie się spełni. Nie wiemy kiedy. Nie wiemy czasami nawet w jaki sposób. Ale wiemy, że Pan Bóg nie zawiedzie, Jego słowo nie może zawieść. I Rut też się nie zawiodła. Nie musiała więcej się martwić, bo wiedziała, że ten bogaty Pan żniwa, Boaz, zatroszczy się o nią. Ona ufała Jego obietnicom, ona ufała Jego działaniu, choć nawet nie o wszystkim wiedziała. Ona pojęcia nie miała, że On później powiedział swoim żniwiarzom, no macie upuszczać kłosy. A jej powiedział, idź zaraz za żniwiarzami. No to była najlepsza okazja, żeby teraz te upuszczone kłosy od razu zbierać. Ona jak przyniosła przecież później to ziarno, to była Efa, jeżeli dobrze pamiętam. Efa to jest kilkadziesiąt kilogramów. Jak ona to przetargała na plecach, nie mam pojęcia, po całym dniu pracy to było naprawdę ciężko, ale jednak ona miała potem z Noemi jedzenia nie na dzień, ale na tydzień albo dłużej. Po jednym dniu pracy. Takie było. Pan Bóg, jak mówi nam list do Efezjan, daje nam daleko więcej, niż my prosimy, czy myślimy nawet. I taki jest Pan Bóg. I ona zaufała obietnicom i jego działaniu i wiedziała, że można mu całkowicie zaufać. I ona przestała patrzeć na swoją tragiczną przeszłość, na trudne teraźniejsze położenie. Ona upadła przed nim na twarz, oddała mu pokłon i zaakceptowała jego słowa dla swojego życia. I dziękujemy Bogu za to, że był taki dzień w naszym życiu, kiedy oddaliśmy chwałę Bogu, Bogu naszego zbawienia. Jemu oddaliśmy pokłon, uchwyciliśmy się Jego słowa, uchwyciliśmy się Jego obietnic i zaakceptowaliśmy je dla swojego życia. Ona przestała patrzeć na swoje ubóstwo, zwróciła wzrok na Boaza, który był bogaty. Ona zwróciła wzrok na jego bogactwo. A list do Hebrajczyków mówi nam o tym, że mamy zwrócić wzrok na Pana Jezusa, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Dlaczego mamy na Niego patrzeć? Ano dlatego, bo On jest bogaty. I jest powiedziane w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. On jest bogaty w łaskę. I tej łaski starczy dla każdego. I ona każdego dnia jest nowa i nigdy się nie wyczerpie i nigdy nie zabraknie. I jest to rozliczna Boża łaska. Pan Bóg ma swoją łaskę dla każdego w jego sytuacji życiowej. Ona może być inna dla ciebie, inna dla mnie, ale jest to ciągle Boża łaska. Jest powiedziane też w trzecim rozdziale: nie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował pogadom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. To bogactwo Chrystusowe jest niewyczerpane. Jest powiedziane potem w trzecim rozdziale, w 16 wersecie, by sprawił według bogactwa chwały swojej. Pan Bóg jest, Pan Jezus jest bogaty w chwałę. A więc mamy bogatego Zbawiciela i na to mamy zwrócić naszą uwagę. Rut odrzuciła obawy, uchwyciła się obietnic. I my też. Mamy obietnice, mamy się ich tylko uchwycić. Postawa Rut jest godna do naśladowania także przez nas, chrześcijan. I na koniec. Pytanie Rut w 10 wersecie. Skąd to znalazłam łaskę w Twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę? Albo jak w Biblii Gdańskiej powiedzieć, dlaczego znalazłam łaskę w Twoich oczach? Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego mnie, Boże, okazałeś łaskę? Rut chciała pójść na pole, zbierać kłosy za tym, którego oczach znajdzie łaskę. I trafiła na pole Boaza. I on okazał się łaskawy dla niej. Ale dlaczego tak się stało? I Boaz jej wyjaśnił, dlaczego. I to jest ten 12 werset. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. Dlaczego ta łaska w twoim życiu? Bo przyszłaś do Boga. Skryłaś się pod jego skrzydłami. Zaufałaś Bogu, że On się o ciebie zatroszczy, że On cię ochroni, że On się tobą zaopiekuje, że On cię dalej poprowadzi. To dlatego. To nie ja, Boaz. To Pan Bóg, który jest łaskawy. I dlatego w Psalmie 91 czytamy następujące słowa. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego? Ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Bracia i siostry, i to jest odpowiedź. Odpowiedź dla nas. I my również, tak jak Rut, przyszliśmy pod skrzydła Boże, pod Jego ochronę. On jest naszą ucieczką. Kiedy małe pisklęta się boją, no to biegną pod skrzydła kury na przykład. I Pan Jezus używa tego zwrotu. Ileż razy chciałem was zebrać, jak kokos zbiera pisklęta pod swoimi skrzydłami. Ileż razy, a wy nie chcieliście. Ale Rut zechciała. I ona to zrobiła, i ona przyszła. I był taki dzień w naszym życiu, że zechcieliśmy. Ale może jest wśród nas ktoś, kto jeszcze nie przyszedł. Pan Bóg czeka. Pan Bóg zrobił pierwszy krok w twoim kierunku, on zrobił wszystko dla twojego zbawienia. On posłał swojego Syna na ten świat, aby umarł za twoje grzechy na Golgocie. I wychodzi ze swoim słowem, słowem, którym obiecuje, że się zatroszczy o ciebie, że cię zbawi, że cię wykupi, że cię uratuje, że zaspokoi wszelką potrzebę, ale trzeba do niego przyjść. Rut to zrobiła. Ona powiedziała, Bóg twój, Bóg mój. Ona przyszła się schronić pod skrzydłami samego Pana. Uchwyciła się wiarą Bożego Słowa. To jest pierwsza rzecz, którą chcemy naśladować. Ona żyła z łaski. Ona w niczym nie zasłużyła sobie na dobroć Boaza. Kiedy czytamy to tam o nagrodzie i odpłacie, to nie jest coś za to, co ona zrobiła wobec Noemi. To był dopiero rezultat tego, że ona zaufała Bogu, uchwyciła się Pana. Pan Bóg zmienił jej życie, zmienił jej nastawienie i ona stała się dla Noemi, tak jak potem czytamy, była lepsza niż siedmiu synów. Ale na koniec, słowo z Nowego Testamentu. Dostałem to na Nowy Rok w 91 roku. Minęło wiele lat, ale ja to ciągle mam w swojej Biblii. Zresztą ten werset jest, nawet jakbym to zgubił, ten werset jest w Nowym Testamencie. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. I takiego ubogacenia życzę każdemu z nas. Podziękujmy za te słowa w modlitwach. Powstaniemy.